Jaki jest procent tych Polaków, którzy otwierają drzwi stodoły?
Od 1943 to znikły. Te znikły po prostu, była, tak było zastraszenie, szczególnie tych, którzy to były, my nie mamy liczby, czy 1%, czy 2%, czy 3%, my nie wiemy. My nie
czyli sami. Niebierność, a strach powoduje
strach.
Zamknięcie.
Kluczem był strach, terror. Terror to nie stworzyli.
No ale to zaprzecza pan temu, co powiedzieliśmy na początku.
Nie.
Bo nie zgodził się pan z tą tezą historyków, że połowa była bierna.
Bierna to znaczy, że jestem obojętny. Ale oni nie byli obojętni.
Ale zamknęli drzwi stodoły.
Nie, oni byli ich zachowanie było spowodowane strachem, a to nie jest obojętność, bo to jest przekaz, bierność, obojętność. Tutaj z tezy pani Engelking i pana Grabowskiego, Grabowski idzie dalej, że oni wszyscy bardzo chętnie robili. Teza, że byli obojętni, bierni, to jest co innego. To jest co innego, to jest strach, czyli odmowa pomocy była spowodowana strachem. To jest istotne. Były oczywiście przypadki, gdzie to mamy przekaz, że na przykład sołtysi, niektórzy brali udział w wyłapywaniu. Tylko, że oni oczywiście, ci, co pomijają, że Niemcy wprowadzili system kar, ale wprowadzili system tak zwanych zakładników, co też oczywiście opisuje. System zakładników polegał na tym, że każdy sołtys we wsi musiał podpisać takie oświadczenie, że zobowiązuje się do wyłapywania wszystkich Żydów w gminie pod groźbą kary śmierci. Czyli jeżeli nie wyłapał, nie zameldował, obowiązowała dla niego kara śmierci. Tylko że sołtys to nie było jak dzisiaj dobrowolnym jest, powiedz, może sobie być, a jak mu się rozmyślić, to już nie będzie. Nie. To nie była kwestia wyboru dla sołtysa, tylko po prostu kwestia nakazu niemieckiego być na tym stanowisku. I oni byli, to jest jedno, ale to też nie było wystarczające. Oni od 1931 roku zaczęli wprowadzać, co najpóźniej, tak zwany system zakładników po miejscowościach, czyli z gminy, czy z gromady wyznaczono, powiedzmy, z reguły to były różne liczby, nazywane dziesiętnikami, czyli często to były 10, to były czas, zależy od wielkości, bo 3 obywateli, czyli 3 z tej gminy, czy z tej gromady, którzy własnym życiem gwarantowali, że w tej gminie nie ma żadnego uciekiniera, to obojętne. To mógł być uciekinier, niekoniecznie musiał żyć. To mógł być jeniec, który uciekł. To mógł być uciekinier Polak, który uciekł z rob przymusowych. To chodziło o bardziej uciekinierów. Czyli nie chodziło pierwotnie wyłącznie o Żydów, tylko pierwotnie o wszelkie formy ucieczki. I stworzyli system zakładników, który właśnie byli zakładnikami. Oni mieli informację, że jesteście zakładnikami, się meldujecie na żandarmerii i jeżeli złapiemy kogoś, a wy tego nie zameldujecie, podlegacie karze śmierci. I takie przypadki były, są udokumentowane, że zakładnicy są rozstrzelani, ponieważ odkryto na przykład to czy tamto.
To teraz zadam pytanie z drugiej strony. Jaki procent Żydów znalazł pomoc na polskiej wsi od tego zaostrzenia przepisów? Czy da się to oszacować?
To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Próby te, które tutaj pan Grabowski, czy pan po prostu są niepoważne. To są bardzo niepoważne z tego względu, że tutaj Grabowski fałszuje świadomie. On się powołuje na opracowanie, czyli na szacunki pana Szymona Datnara, który napisał w ten sposób, że on szacuje, że około 100 tysięcy Polaków według jego szacunku, sto tysięcy Żydów przeżyło niemiecką okupację dzięki pomocy Polakom. Tak, a drugie tyle, czyli 200 tysięcy, uciekło poza mury getta, czy musiało uciekać, ale została włapana i zgładzona przez organy okupacyjne. A pan Grabowski z organów okupacyjnych, wie pan co zrobił? Że to byli Polacy. Tylko przepraszam, organy okupacyjne w Polsce okupowanej to nie byli Polacy, tylko to było tak. Żandarmeria, to była policja, to była SS, to byli Wehrmacht, to była niemiecka administracja cywilna, to byli na przykład działacze NSDAP, to byli Volksdeutsche, którzy wysługiwali się. To jest pytanie, jakby zdefiniujemy Judenraty, czy to były organy, bo też brała udział w takich łapankach, czy policja gettowa też brała udział w takich łapankach, na przykład po gettach kluczowe, w dużych gettach kluczowe role, powiedzmy, wyszukiwania skronów odgrywali, no niestety żyć z getty, którzy oczywiście pod niesamowitym ciśnieniem, ponieważ chcieli, mieli nadzieję uratować własne życie. czyli biorąc udział w niemieckich akcjach, liczy na to, że uratują własne życie i często własnych dzieci, rodzin, bo były takie aspekty. Czyli tutaj twierdzenie, że jest kolaboracja, to jest też z błędem, dużym błędem, to jest wymuszone, coś wymuszonego. My, według naszych dzisiejszych norm, nie mamy prawa w ogóle o tych ludziach roztrząsać to w względach moralnych. To nie jest możliwe, ponieważ to była anormalna, to była nienormalna sytuacja, nienormalne i te nienormalne sytuacje, zachowania są w tym układzie, są po prostu dla nas niezrozumiałe, ale jeżeli przyjrzymy się, to jednak ja nie wiem, jaką decyzję podjął. Mnie trudno powiedzieć. Ja się w ogóle pomijam, ale opisując to, ja muszę te wszystkie aspekty uwzględnić i w jakich warunkach ci ludzie działali. Też ci tak zwani żydowscy kolaboranci byli w takiej sytuacji jeszcze większym ciśnieniu niż polscy zakładnicy. Bo ten polski zakładnik, powiedzmy, miał szansę, może się udał, ale żydowski po prostu, to on był skazany na śmierć dlatego, że był Żydem.
Jakie wnioski niemieccy oficerowie, niemieccy urzędnicy zapisują na tych dokumentach, które pan czytał? Czy to są tylko suche fakty?
Nie, to nie są tylko suche fakty, bo rozporządzenia są suchymi faktami, nie? Ale te ciekawe są właśnie, ja wspomniałem na samym początku rozmowy o tych niemieckich wewnętrznych dyskusjach. I są takie opinie wewnętrzne, oni pisali, powiedzmy, opinie wewnętrzne do pewnych rozporządzeń, do pewnych projektów. I są takie, ja to jeden cytuję, gdzie jeden z nich opisuje, że tego Żyda trzeba koniecznie skazać, kara śmierci, absolutnie, na dzieci również, że nie ma żadnego pardonu, że to powinno być, ale dochodzi do wniosku, ale dla nie Żyda, który Żydowi pomoże, dla Polaka, kara musi być ostrzejsza. Czyli dla Żyda była kara absolutna śmierci, a dla nie Żyda musiała być kara ostrzejsza. Taki wewnętrzny tenor jest. Pytam się, jaka może być ostrzejsza kara od śmierci? I oczywiście to później wyszło, o czym wspomniałem. Doszli do wniosku, że musi być ostrzejsza, czyli...
Dzieci, dokładnie. Rodzina, wszyscy sąsiedzi.
Sąsiedzi, ponieważ dla Żyda oczywiście mówię, i tak rodzina jego była skazana na karę śmierci. Czyli tutaj nie można było tej kary zaostrzyć w stosunku do Żydów, bo ona już była kompletna zagładą.
Ale czy Niemcy piszą, z Polakami to niestety jest problem, bo oni masowo pomagają Żydom?
Tak, to jest.
Są to jest w cedur napisane?
Jest w cedur napisane, na przykład jest rozporządzenie, powiedzmy, ja cytuję to, bo są piękne, że według naszej informacji w trakcie wysiedlenia uciekło ileś tam Żydów, parę tysięcy się ukrywa na terenie tego powiatu. My wychodzimy z założenia, że oni utrzymują pomoc od ludności miejscowej. Proszę, ludności miejscowej, proszę burmistrzów wszelkich poinformować, jeszcze raz rozplakatować, że wszelka pomoc czy podlega karze śmierci. I to było robione. Do takich dokumentów dochodzę i to jest bardzo istotne. To jest wewnętrzne, ale też właśnie, ja mówię, podlegać, Niemcy reagowali na reakcję. To oni nie te rozporządzenia wystawiali do przodu prewencyjnie, tylko oni dopasowywali je do sytuacji, która panowała w Polsce.
Czyli dlaczego Żydzi teraz nie powiedzą, nie napiszą listów do polskich gazet, nie protestują? Dlaczego środowiska żydowskie mocniej nie protestują? Przestańcie mówić o tym, że Polacy są współwinni Holokaustowi.
Ponieważ oni nie wiedzą o tym. Nie pan sobie wyobrazi, ja opisuję sytuację, powiedzmy, ja to widzę po źródłach. Siedzi Żyd w getcie, za przeproszeniem, i chce uciec. On wie, że ma karę śmierci, czyli zagłada całą rodzinę i chce uciec. Wychodzi w nocy z getta, idzie do wioski i prosi o pomoc. A ten chłop przecież mu nie tłumaczy, że przepraszam, ja tu mam rozporządzenie, kara śmierci. Nie. Tylko wpada w panikę, proszę uciekać stąd, a niektóry być może psa spuścił. Czyli on był konfrontowany z tymi postawami, które były odmawiałem pomocy i on to oczywiście na swój sposób interpretował. Bo skąd miał wiedzę? On nie musiał mieć wiedzy o tym. Niektórzy o tym są. Ja mam przekazy żydowskie, że oni wiedzą o tym, że jest jeden zeznanie pana Starnowa, Żyd, który miał możliwość, bo był drożkarzem takiego zbrodniarza niemieckiego, był drożkarzem i jeździł poza gettem, wchodził poza gettem i on wiedział i mówił tak, to jest jego zeznanie, chyba 45 rok, 6 rok, świeże, mówi, że do pierwszego wysiedlenia Polacy pomagali, jak Żydzi uciekali, to nie było takiego dużego problemu. Od drugiego wysiedlenia, to chodzi o Tarnów, drugiego wysiedlenia nagle to się skończyło, ale to było spowodowane plakatami, które Niemcy rozplakatowali. Bo on jako dorożkarz jeździł poza getto i widział te plakaty. Jeden z tych plakatów jest w mojej książce, gdzie jest zabronione. Niemiecki prawnik, który był starostą powiatowym w Tarnowie, zastępcą starosty powiatowego, niemiecki prawnik, doktor prawa, rozporządzenie wysłał i idzie na spojrzenie z okna. Wszelka pomoc, zabrania od Żyda powiedz jakieś rzeczy, podlega karze śmierci. Wszystko jest skazane. I ten drożkarz to widział, ale Żydzi z getta tego już nie widzieli. I teraz, jeżeli ci Żydzi getta usiłowali się przedostać poza getto i w nocy ludzie im odmawiali, to niekoniecznie musieli tą świadomość, że ci ludzie musieliby ryzykować życie. I tej wiedzy często oni nie mają, bo skąd mają wiedzieć? A po drugie, ich trauma jest dużo większa niż Polaków, bo Polacy bali się o swoje życie, bo widzieli, że pomogą Żydowi, to mogą stracić życie. A Żyd wiedział, że straci życie, jeżeli mu ktoś nie pomoże. Dla niego to było, w tej traumie było jakby obojętne. On chciał pomocy. Czyli tonący łapie się brzytwy i wszelkie pomocy jego nie interesowało, że być może, znaczy nie interesowało, interesowało go później, bo są, ja cytuję tu wypowiedzi niektórych, którzy przeżyli Holokaust, którzy podawali, no tak, ale w obliczu takich środków to ja też bym nie pomógł. Ale to są raczej, należą do wyjątków, ale są przekazy, ja to czytam, oni często właśnie nie mieli świadomości, albo nie chcieli przyjąć do wiadomości, no bo ja mówię, podlega się, my nie zdajemy sobie sprawy, jaką traumę ta ludność żydowska przeżyła.
No ale z drugiej strony jest nauka historii, są historycy, minęło już wiele lat, są publikacje, no jest dyskusja. Dlaczego to spojrzenie, które pan prezentuje, nie jest w stanie się przedostać na pierwszy plan.
Ponieważ ja mówię narracja zachodnia, to jest jakby swoją drogą jest, ona została ukształtowana przez właśnie tych, którzy przeżyli Holokaust, którzy, ja mówię, nie mają świadomości, albo często właśnie mają jakby pewne uprzedzenia. Dzięki właśnie takim postawom, że im nie chciano im pomóc. A sądzą, że to jest spowodowane antysemityzmem.
A było spowodowane strachem.
A było spowodowane strachem. W większości
wypadków. Chociaż o antysemityzmie jeszcze za chwilę zapytam.
Nie jest wykluczone, że były takie postawy, które mówią, że ja nie chcę pomóc, bo jestem antysemitą, ale większość była jednak spowodowana, jestem przekonany, strachem, ponieważ Niemcy by takich ustaw nie wystawiali. Bo jak to było pojedyncze, nie trzeba by takich przepisów.
A może gdyby narracja zachodnia powiedziała tak, Polacy nie pomagali Żydom, bo się bali śmierci.
Tak. Tak.
To może to jest prawdziwe.
To jest prawdziwe, oczywiście. Dlatego to jest moja książka powstała. Ale na Zachodzie nie ma tej świadomości, że coś takiego jest.
No ale ale z drugiej strony w Polsce są takie głosy, Polacy pomagali Żydom.
To jest, wie pan, no, byli tacy, którzy pomagali, oczywiście. Nie.
Ale jaki jest ten stosunek procentowy?
Wie pan, teraz podkreślam. Jeżeli by Polacy nie pomagali, to jest ten właśnie, to wydaje się takie nielogiczne. To jest logiczne z punktu widzenia prawnego. Jeżeli Polacy by nie pomagali, to Niemcy nie musieliby wprowadzać tych przepisów. Jeżeli wprowadzili te przepisy, dlatego, że Polacy pomagali.
I po wprowadzeniu tych przepisów Polacy przestali pomagać.
Dokładnie.
Czyli Polacy nie pomagali, co najmniej 50%, połowa Polaków nie pomagała.
Więcej, a zdecydowanie. W takich okolicznościach jest niemożliwe pomaganie, bo to jest jakby ja nie wiem, ile ludzi by się dzisiaj podjęło, powiedzmy, jechać za szybko samochodem, przekroczyć szybkość, jeżeli by wiedział, żeby go rozstrzelają na miejscu i jego rodziny. Ja nie wiem, raczej mało by to zrobiło. To byłoby nierozsądne, nie chcę tego porównać. W obliczu takich kar.
Dobrze, a to ilu Polaków wydawało Żydów?
To pytanie, dlaczego wydawali? Oczywiście, bo jeżeli to wymuszone było właśnie przez zakładników,
No to tak, ale takie spontaniczne wydanie, że, nie wiem, ucieka Żyd z getta i Polak widzi, o, to jest uciekinier, łapie go i doprowadza do władz okupacyjnych.
Nie mamy takich liczb, nie jesteś w stanie o to ocenić i nie ma takich kompletnych liczb. Nie ma takich liczb. To jest niemożliwe, ponieważ my po prostu tego nie wiemy. I teraz tutaj twierdzenie jakieś liczby, ale na widocznie nie było tak dużo. Bo ja mówię widocznie, bo Niemcy usiłowali oczywiście przez zachęty. Bo na przykład ogłaszali, że nie tylko kara jest za pomoc, ale jeżeli złapią Żyda, to im wydadzą, bo dostaną na przykład worek cukru. Czy nawet 5 kilo cukru, co było dużo oczywiście wówczas. Czyli przez zachęty usiłowali to zrobić. I byli tacy ludzie, którzy to robili. Czyli przez nagrody tak zwane, zachęceni byli tacy ludzie. Tylko, że jeżeli to było wystarczające, ja mówię teraz logika okupanta niemieckiego, jeżeli te zachęty byłyby wystarczające, żeby wyłapać Żydów wszystkich, to nie musieliby wprowadzać ustawodawstwa. bo to jest zaprzeczeniem tej tezy. Czyli były, a po drugie takie postawy postrzegane były w polskim społeczeństwie no, negatywnie. Czyli denuncjanci do dzisiaj, denuncjanci są zawsze postrzegani negatywnie. To nie jest rzecz, którą się można chwalić. Albo ludzie, którzy wyłapują na ochotnika, to jeżeli taka osoba była, powiedzmy, w gromadzie czy w gminie, to na pewno nie była poważaną osobą i podlegała, powiedzmy, jak jesteśmy, na przykład ja z moich okolic, były przypadki, jak podejrzewano kogoś o denuncjację, to nasz sąsiad został rozstrzelany za to, nie? Przez partyzantów. Czyli podejrzenie o denuncjację oznaczało, mogło oznaczać rozstrzelanie przez polskie podziemie. Czyli to było przez społeczeństwo postrzegane negatywnie i nie było pochwalane. Niemcy oczywiście chcieli, żeby to robili na ochotnika. Ale ja podkreślam, jeżeli wystarczyłyby te zachęty i te nagrody byłyby wystarczające, jak twierdzą dzień, to Niemcy nie musieli wprowadzać wszystkiego dekretu. To wykluczone jest, bo wystarczyłoby te pozytywne zachęty, jakby w cudzysłowie.
Gdy otworzymy gazety polskie wydawane, no na przykład we Lwowie w 1938, w 1939, w 1937 roku, uderza nas, no właśnie co, niechęć do Żydów, antysemityzm, który Polacy mają w krwi, masowy antysemityzm. Jak pan to ocenia?
W roku 1939, lata 30, antysemityzm nie był ideologią państwową. Jeżeli był, bo był antysemityzm oczywiście, ale był też antypolonizm wśród ludności, to jakby były dwie społeczności, duża grupa Żydów i 10% to było dużo i byli w dużych skupiskach i te stosunki nie były, powiedzmy, bardzo często nie były różowe, ale nie było czegoś takiego w państwie polskim, po niepodległym, aby to antysemityzm był świadomą jakby ideologą państwa, jak w Niemczech na przykład, nie? Gdzie w Niemczech NSDAP podeszło do władzy, antysemityzm podniosło do ideologii państwowej. Czegoś takiego nie było. Jeżeli dochodziło do agitacji antyżydowskiej, powiedzmy, na wsi, załóżmy, czy w jakiś, powiedzmy, był jakiś jarmark i doszło do jakichś jacyś wrostcy, czyli młodzież pobiła jakieś Żyda, to policja wkraczała, i tacy ludzie byli ścigani. Są, przecież mamy sprawy sądowe za właśnie jakieś tam rozruchy, czy próby, czy wybicie okien. To są, tego było widocznie dosyć dużo, bo były sprawy sądowe. Ale to znaczy, że państwo polskie to ścigało. Być może za mało, oczywiście. Ja nie mówię, że było za dużo, ale to nie było element polityki państwa polskiego, bo musimy spojrzeć w lata 30, gdzie Polska była. Polska była między Niemcami, rządzony przez narodowych socjalistów, którzy sami sobie już mieli kwestię zagłady Żydów, a w Polsce tego nie było. Po drugiej stronie mieli bolszewików, którzy mordowali wszystko, co było możliwe. Przecież to skala zbrodni bolszewików, Sowietów, komunistów była dużo większa w latach 30., wie pan, niż w Niemczech. Jeżeli w latach 30. mówi pan o antysemityzmie, to ja zadam pytanie, czy pan wie, jaka mniejszość etniczna w Europie w latach 30. była najmocniej prześladowana w Europie?
Cyganie.
Nie, Polacy. Polacy mianowicie w Związku Sowieckim. W Związku Sowieckim, w części europejskiej, czyli dzisiejszej Ukrainie centralnej i Białorusi wschodniej, było duże skupisko Polaków. To nie było 5 tysięcy, to było, szacuje się według sowieckich danych, 600 tysięcy, 700 tysięcy. I oni byli poddani terrorowi sowieckiemu z przyczyn etnicznych. Wielkie czystki lat 37-38, wielka czystka, słynny terror stalinowski, zostało zamordowanych rozstrzelanych, już nie pamiętam jak są liczby, chyba 700 tysięcy, ale wie pan jaki procent Polaków z tego był? Prawie 20%, a Polacy stanowili, wie pan ile procent ludności Związku Sowieckiego? 0,4%. Czyli W tym okresie, w latach 30., sowieccy komuniści wymordowali praktycznie wszystkich mężczyzn, znaczy większość, nie wiem czy 70%, bo oni wszystkich mężczyzn zmordowali. Kobiety z początku też mordowali, ale później się okazało, to jednak ten system to jednak przerasta ich i skoncentrowali się wszystkie na mężczyznach od 17, 18 do 50 i tak dalej.
No dobrze, ale wróćmy do okresu okupacji. Ta jedna z narracji z takich wykładni historycznych mówi o, ta zachodnia, niemiecka, mówi o antysemityzmie Polaków. Takim wrodzonym, tak. Armia Krajowa jako taka organizacja antysemicka. To nie ma potwierdzenia w faktach.
Wie pan, Armia Krajowa według szacunku miała 400 tysięcy członków i tam byli też Żydzi oczywiście, nie były jakieś duże, ale były. I na pewno w Armii Krajowej byli jacy antysemici. No to jestem przekonany oczywiście, to zdecydowanie, no byli. Ale to nie była w sensie stricte organizacją antysemicką. Jej celem nie było zagłada Żydów, jak niemieckie państwo, jak niemieckie instytucje. Jej celem była walka z niemieckimi okupantami i z sowieckimi okupantami.
Ale pan mieszkał tyle lat w Niemczech. Czy niemieccy historycy to wiedzą?
Niemieccy historycy tego nie chcą wiedzieć, bo ich to nie interesuje. Niemcy mają takie jakby spojrzenie na Polaków, które jest jakby, może brzmi, wie pan, dosyć brutalnie, ale jest takie DNA kulturowe, od wieku XIX co najmniej, gdzie Polak jest negatywnie postrzegany. Ten polski nacjonalista, ten polski katolik jest po prostu niebezpieczny dla świata, do pokoju światowego. To nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego, to mamy od wieku XIX, czyli polski nacjonalizm jest ogromnym zagrożeniem dla pokoju w Europie. W sumie w jakim sensie być może mają rację, bo się stawiają za przeproszeniem i Rosjanom, i Niemcom, i przeszkadzają jakby, bróżdżą. Czyli ten polski nacjonalizm jest postrzegany jako coś niebezpiecznego i to było do 1945 roku i to się do dzisiaj nie zmieniło, ale po 1945 doszedł nowy element, rzekomy polski antysemityzm, który jest jakby wrodzonym elementem polskiej kultury. Bo wcześniej oczywiście antysemityzm nie odgrywał takiej roli, bo oni sami byli antysemitami, jak już to byli antysemitą, to byli Niemcy. To była niemiecka kultura, to był niemiecki narodowo-socjalizm, to był ich ideologią państwową. Ale teraz, wie pan, na czym polega sztuka? Sztuka w propagandzie polega na tym, aby odwrócić uwagę od własnych przewinień i zwrócić uwagę. Czyli kwestia, powiedzmy, słoń na scenie, ma pan słoń na scenie i teraz sztuką jest odwrócić uwagę ludności od tego słonia i skierować w innym kierunku. Można myszkę, powiedzmy, pokazać, później naświetlić ją. Wszyscy widzą tą myszkę, jeszcze jak zrobimy jakieś, powiedzmy, cienie, no to wygląda potwór. I ten tłusty słoń na tej scenie jest niemiecki antysemityzm, niemiecki antypolonizm, który jest mocny, a oni debatują o polskim antysemityzmie i o polskim nacjonalizmie. Ja mieszkam w Niemczech od 1980 roku. Studiowałem tam od 90 do 98. Jeżeli, wie pan, ja bym podjął projekt naukowy, czyli podanie o grant, że chcę przebadać polski nacjonalizm i polski antysemityzm, to wie pan, ja mam grantów tyle. Bo niemieckie instytucje wspierają krytyczne podejście do polskiej historii. Oni chcą, żeby się Polacy zrozumieli własną historię, ale według ich modów, według ich uprzedzeń, bo są tak te mocne uprzedzenia, ja mówię, to jest DNA już, to jest genetyczne i dlatego łatwo w Niemczech do dzisiaj jest te antypolskie nastroje zmobilizować. To jest bardzo łatwo, bo to jest jakby wystarczy, nie spodoba im się, powiedzmy, rząd aktualny i bardzo łatwo zmobilizować media i to tak szybko, to jest niesamowite praktycznie. Czyli Niemcy muszą się zacząć od siebie. Najpierw od siebie, spojrzeć na własne uprzedzenia, dopiero później mogą oceniać. A jeżeli Niemcy chcą Polakom robić antysemitów, no to przepraszam, Niemcy jako naród, jako państwo to jest klasyczne antysemickie i w tym państwie stworzono, powstał myśl Holokaustu, zagłady Żydów i to chcieli zrealizować i to im się udało w dużej mierze. W Polsce jak Żydzi przeżyli, to tylko dzięki wyłącznie, albo w większości wyłącznie dzięki jakby pomocy, albo Polaków, no, którzy ryzykowali własne życie, bo niektórzy rzeczywiście zaryzykowali i to ci ludzie albo są, to jest jakby inna ocena, jest inna debata, bo ja zajmowałem się tym i w żadnej kulturze, też w żydowskiej, nie spotkałem nigdzie, aby wymaga się od osoby ryzykowania własnego życia do uratowania innej. Nie znam takiego przypadku. Też nie ma tego w Talmudzie, nie ma tego w kulturze żydowskiej, a już tym bardziej, jeżeli ryzykowanie własnego życia i własnych dzieci do uratowania innych, to już jest w jakimś sensie w ogóle się nie dyskutuje tego, bo to nie ma takiej w ogóle opcji. a z tym byli Polacy konfrontowani w czasie niemieckiej okupacji. I ten aspekt się pomija.